Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest w studiu we Wrocławiu Grzegorz Schetyna, były marszałek Sejmu i przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam serdecznie, panie marszałku.
Dzień dobry, kłaniam się państwu. Dzień dobry, panie redaktorze.
Halo, 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 panie marszałku, czy my się słyszymy?
Witam, witam. Dzień dobry, witam.
Halo, panie marszałku, przenosimy się do naszego wrocławskiego studia po to, żeby się połączyć z marszałkiem Grzegorzem Schetyną. Już chyba teraz mamy pana. Halo?
Tak, tak,
o,
jeszcze raz.
Tak, doskonale,
jeszcze raz, po raz trzeci,
doskonale, udało
witam,
się.
Panie redaktorze.
Panie marszałku, ja tak spojrzałem, wchodząc tutaj do studia, 35 lat temu pan ślub brał, prawda?
Tak, tak.
Duże było wesele?
18 kwietnia,
nie, a to prawie rocznica, to wszystkiego najlepszego. Ja 13,
było.
13 tak? lat temu. Duże było wesele?
Nie, nie, bardzo skromne. To był drugi dzień świąt w Lubaniu.
Okay.
Drugi dzień świąt wielkanocnych. Tak, wspominaliśmy z małżonką ten
i nie
ten
było w związku z tym pewnie problemu święto. Takiego, żeby obdzwaniać gości i weryfikować. A pytam się o to dlatego, że spojrzałem na te przygotowania do 4 czerwca, do tej demonstracji wspólnej i tak się zacząłem zastanawiać, że to trochę takie weselne przygotowania przypomina. Czy będzie tutaj przewodniczący, czy będzie tutaj pan poseł, pojawi się, czy nie. Czy to w ten sposób wygląda, że wy z Platformy obdzwaniacie Hołownię i PSL i sprawdzacie, czy będą, czy tutaj danie wegetariańskie, czy nie? Jak to jest?
Trochę tak jak sporządzanie listy gości, ale to jest taki etap, gdy jest jeszcze trochę czasu, ponad miesiąc, więc chyba wszyscy zastanawiają się, kogo zaprosić i kto gdzie będzie siedział. Jeszcze zestaw dań nie jest przygotowany. Natomiast uważam, że z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień będziemy gotowi, żeby być razem w tym marszu i żeby razem, razem się mobilizować i razem dać taki sygnał, że opozycja chce, mobilizuje się, jest gotowa do najbliższych
wyborów.
To
będzie takie wesele, po którym będzie ciężki poranek, czy raczej piękny początek nowego życia, jak pan sądzi?
Początek nowego etapu, wie pan, jeżeli tak jesteśmy w takiej w symbolice znaków i wydarzeń, to tak jest, jak zaczyna się ostatnie okrążenie w biegu lekkoatletycznym, to jest słychać dzwonek. I wiadomo, że to już jest ostatnie okrążenie, że jeszcze nie sprint, nie ostatnia prosta, ale ostatnie okrążenie. I ja mam takie wrażenie, że ten 4 czerwca też jest symboliczny, bo on rzeczywiście otworzy ten ostatni etap przed
a nie
wyborami.
Boi się pan,
wszystko już wtedy powinno
nie
być
jasne.
Nie
boi się pan, panie marszałku, że to z drugiej strony jest też danie Zjednoczonej Prawicy, czy na przykład prawicowym mediom takiej przestrzeni do tego, żeby rozliczać. Kto był, kto nie był, kto się pokłócił, że jakby wyznaczyliście sobie pewien termin i sami sobie narzuciliście teraz w związku z tym taką konieczność tego, żeby dobrze wypaść tego 4 czerwca.
No ale przyzna pan, panie redaktorze, że ten termin jest symboliczny. 4 czerwca to jest taki szczególny dzień, w którym wszystko
ale
się zaczęło.
Ale on jest symboliczny na różne sposoby dla różnych stron sceny
już mówię,
politycznej.
Ale dla mnie, ja mówię jak o polskiej demokracji i o tym, co wtedy przeżywaliśmy w 1989 roku. Mówię symboliczny, dlatego że cała opozycja demokratyczna, wszyscy byliśmy razem na jednej liście wyborczej, nawet ci, którzy nie popierali okręgowego stołu, byli w lokalach wyborczych i głosowali za końcem komunizmu w Polsce. I to jest pewnego rodzaju symbol i ten symbol chcemy przywołać na ulicach Warszawy 4 czerwca 23 roku i uważam, że to zrobimy. To będzie symboliczny dzień, to będzie symboliczny obraz jednoczącej się, współpracującej opozycji.
4 czerwca 1989 roku odbyły się wybory parlamentarne, które były wyborami kontraktowymi, które dla wielu na opozycji tak zwanej demokratycznej są właśnie symbolem otwarcia nowego początku Polski. Z kolei dla przedstawicieli partii tych takich bardziej prawicowych 4 czerwca to początek nie do końca udanej transformacji, a potem jeszcze wyborów upadku rządu Jana Olszewskiego. Więc tych symboli jest sporo. Panie marszałku, wtedy właśnie była jedna lista. Pan podtrzymuje, że ta jedna lista powinna być i czy ona rzeczywiście powstanie? Będzie jedna lista strachu, dwie listy ostatecznie, czy jednak będą te trzy?
lepsza jedna lista niż dwie, lepsze dwie niż trzy, czy trzy niż cztery, to jest jasne. Mniej list, tym lepiej, bo wtedy jesteśmy bardziej lepiej zorganizowani, współpracujący, a ta współpraca musi się opierać na zaufaniu. Nie wiem, nie przesądzam, jak będzie. Chcielibyśmy jednej listy, jeżeli jej nie będzie, to trzeba po prostu szukać pomysłów, te, które zostały dobrze przepracowane. W Czechach były dwie listy, które ze sobą współpracowały, dwie listy opozycji demokratycznej założyły przed wyborami, że idą osobno, ale podejmują zobowiązanie, że razem powołują rząd po wyborach i tak się stało. Później wybrali także wspólnego kandydata na prezydenta.
Tam był bardzo jasny w gruncie rzeczy podział merytoryczny, bo była bardziej konserwatywna lista i była bardziej ta liberalna, jeżeli chodzi o rzeczy światopoglądowe. I paradoksalnie muszę panu powiedzieć, panie marszałku, że mam wrażenie, że to wy, Platforma, jesteście problemem, bo wy jesteście jak ta żaba, która jest i mądra, i piękna. Czyli może być i na liście bardziej lewicowej, jeżeli będzie szefem Rafał Trzaskowski, i na liście bardziej prawicowej, jeżeli Donald Tusk albo Grzegorz Schetyna by kierował. To jak to z wami jest?
Wie pan, problemem, różnica jest taka, że po prostu PiS jest silniejszy niż ANO, partia Babisza w Czechach, bo on miał około 24-25% poparcia, PiS jest silniejszy, więc my musimy dobrze się zorganizować i dlatego mówię, wszystkie rozwiązania są możliwe, ale trzeba je oprzeć na zaufaniu i takim wspólnym programowym, organizacyjnym.
Pan by wolał być z Kosiniakiem, Kamyszem i Hołownią, czy z Zandbergiem Czarzastym?
Wie pan, jak słyszę wypowiedzi liderów lewicy, oni sami nie chcą koalicyjnej współpracy przedwyborczej z Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską. Czytam to i ja to szanuję. Wie pan, ja robiłem koalicję, budowałem koalicję europejską, budowaliśmy pakt senacki, ja mam te doświadczenie i wiem, jak nie jest to łatwe, niełatwo to było zrobić wtedy. Teraz jest pewnie jeszcze trudniej. Ja myślę, że taka właśnie Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jest coś, co na pewno może liczyć na 35-40% poparcia i to jest coś, o czym warto pomyśleć.
A czy byłemu działaczowi Solidarności Walczącej, byłemu chłopakowi z Niezależnego Zrzeszenia Studentów Włodzimierz Czarzasty 4 czerwca trochę nie wadzi? Jako kto on tam będzie? Jako...
Byliśmy w koalicji europejskiej, byli i prezydenci poprzedni tych czasów po 91 roku, po wolnych wyborach parlamentarnych. Ja bym powiedział tak, bądźmy wszyscy razem, bo opozycja demokratyczna nie może kłócić się przed wyborami, żeby pokazać, że nie będzie tej kłótni po wyborach. Wyborcy będą bardzo wyraźnie, bardzo dokładnie obserwować. My naprawdę musimy dzisiaj schować własne ambicje i animozje i powiedzieć, chcemy wygrać te wybory, bo te wybory będą o wszystko. Następne wybory, czy samorządowe, czy prezydenckie, będą już zupełnie inne, jeżeli te parlamentarne wygra PiS. Dlatego mówię, dzisiaj trzeba szukać tego, co wspólnej, nawet jeżeli historia nas dzieli, to powinna połączyć nas przyszłość i wspólne zobowiązanie co do zwycięstwa.
Dziękujemy słuchaczom RMF. Zostajemy na antenie radia internetowego RMF24, na stronie internetowej rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Grzegorz Schetyna jest naszym gościem i odpowie o wizję Polski, na pytanie o wizję Polski po wyborach. No właśnie, bo panie marszałku, to jest tak, że w tych wyborach zdaje się, że opozycji chodzi przede wszystkim o odsunięcie PiS-u od władzy, a wyborcy się pytają i co, i po co, i co dalej.
I Polska po PiS-ie, która jest krajem, który wraca do głównego stołu w Unii Europejskiej, ma wpływ na politykę europejską, na politykę wschodnią.
A czy Polska teraz nie ma wpływu na politykę wschodnią? Czy Polska nie kształtuje polityki Unii Europejskiej na wschodzie? A poza tym, tak szczerze mówiąc, jednak Stany są dla nas ważniejsze niż Unia teraz.
Podobno, są tak samo ważne jak Unia Europejska. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i Polska jest w Europie, a nie na kontynencie amerykańskim i dlatego ważny jest powrót do tej pozycji, którą Polska miała w latach 2007-15. Dzisiaj Polska nie jest wysłuchiwana. My jesteśmy hubem, my jesteśmy miejscem, przez który przejeżdża się, międzyląduje w drodze na Ukrainę. I my musimy mieć wpływ na politykę europejską, właśnie na politykę wschodnią, ale my mamy do zrobienia tutaj ogromnie dużo rzeczy. My musimy rzeczywiście przywrócić elementarną demokrację, praworządność, skończyć tą wojnę z Sądem Najwyższym, z sędziami.
A w Polsce nie ma demokracji?
Sięgnąć po pieniądze. Po pieniądze europejskie, po środki z KPO. Wie pan, panie redaktorze, jakbym panu, jakbyśmy spokojnie usiedli, mogli, mieli więcej czasu, żeby usiąść na przykład do kodeksu wyborczego, tych zmian, które dzisiaj większość rządząca wprowadziła, ograniczając możliwość głosowania Polakom za granicą, to bym bardzo poważnie się zastanowił, czy to jest jeszcze demokracja, nie? Jeżeli się zabiera prawa wyborcze w takim kluczowym wariancie, kiedy uzależnia się uniemożliwienie głosowania od tego, w jaki sposób kto głosuje, to jest na pewno niedemokratyczne.
Panie marszałku, ale od 2015 roku my obserwujemy ciągły koniec demokracji. I ono jak słońce zajść nie może, tak i demokracja w Polsce jakoś ciągle jest wadliwa, ale ciągle trwa. Pan kierował opozycją w czasie wyborów, które miały być rozstrzygnąć o przyszłości demokracji. 4 lata później znowu są wybory, które mają rozstrzygnąć o przyszłości demokracji.
To jak z gotowaniem żaby. Ja panu życzę, żeby pan, panie redaktorze, pracował do emerytury w wolnym radiu, gdzie może pan pisać scenariusze, zapraszać gości i zadawać pytania, które pan uważa za stosowne. Natomiast tak nie musi być. I proszę spojrzeć na przykład węgierski, co się stało na Węgrzech z niezależnymi mediami, z samorządem niezależnym, z sądami.
Ja nie zaprzeczam, panie marszałku, że jest zagrożenie.
Po trzecich wygranych wyborach przez Fidesz. Więc ja mówię tylko, porównuję sytuację do węgierskiej i mówię, trzeba się po prostu zmobilizować i nie dopuścić do tego, żeby sytuacja węgierska powtórzyła się, żebyśmy nie mieli Budapesztu.
No, na Węgrzech była jedna lista opozycji, Kaczyński. Okazało się to być katastrofą.
Przegrali, dlatego jak pan zauważył, przywołałem przykład czeski, z którego powinniśmy brać, bo wolę wygrywać wybory niż je przegrywać, dlatego mówię
w czeskim wariancie. To, co było też bardzo istotne właśnie, to był jasny podział programowy i pojawia się to pytanie, jaka wizja Polski po wyborach? Polacy zdają się bardziej przejmować problemem braku dostępu do mieszkań niż braku im dostępu do wolnych sądów.
Tak, na pewno mieszkania, dostęp do mieszkania, ale też emerytura bez podatku, tańsze lekarstwa, leki, dostęp do nich. To jest kwestia, to jest tych rzeczy, które muszą znaleźć się we wspólnym mianowniku programowym opozycji, bo już jak wracając do tego przykładu czeskiego, tam było, oni podpisali zobowiązania wspólnego działania i wspólnej linii programowej po wyborach.
Ale oni to robili trochę wcześniej. Panie marszałku. No dobrze, ale my mamy teraz już prawie maj, wybory w październiku, no i to teraz ma być kształtowany ten program?
Tak, ja myślę, że te główne sprawy, no proszę zobaczyć, widziałem konferencję wspólną Szymona Hołowni i Włodzimierza Władysława Kosiniaka-Kamysza. I zrobili taką listę wspólnych spraw. Ktoś tam się uśmiechał, ktoś nie dowierzał, ale oni to zrobili. Ja uważam, że to też jest dla nas wyzwanie, jeżeli my pójdziemy wspólnie do wyborów senackich, jeżeli chcemy współpracować. Uważam, że opozycja nie może ze sobą rywalizować, konkurować, walczyć w wyborach.
No dobrze, to porozmawiajmy o tych.
My musimy być wiarygodni.
Porozmawiajmy o tych wspólnych sprawach. Jak rozwiązać problem braku dostępu do mieszkań dla młodych ludzi?
No to tych pomysłów jest trochę i one nie są bardzo, bardzo różne. Ja z takim...
No wiem, jak PiS zaproponował kredyt 2%, to wyście zaproponowali 0%.
Nie, ale mówię już o tych opozycyjnych propozycjach, czy PSL-u, czy nawet Lewicy. Tam nie ma wielu różnic. Na pewno, znaczy ja bym szukał tego, panie redaktorze, co nas łączy. Nas łączy na pewno pełne usamorządowienie, czyli bardzo taki mocny akcent położony na samorząd, na większe pieniądze dla samorządu, na pieniądze europejskie, które samorząd powinien skutecznie wydawać, tak jak to było wcześniej. Na to, żebyśmy wiele rzeczy w takim solidarnościowej, subsydiarnej polityce otworzyli na samorząd. I to
ale
na pewno
to co,
będzie
samorządy
wspólne,
mają budować te mieszkania?
Dla wszystkich.
Przepraszam, bo ja
Nie, znaczy, no, a wie pan, a dlaczego nie? Jeżeli Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, ja też miałem doświadczenie, prowadziłem taką komisję. Mieliśmy wiele rzeczy właśnie, tak zwane popularne schetynówki czy orliki, te projekty duże, prosamorządowe robiliśmy właśnie przez wspólną komisję. Ja mówię o nastawieniu, o otwartości, o takim przekonaniu, determinacji, że to trzeba po prostu zrobić, że my nie możemy się skłócić i iść poróżnieni do tych wyborów, tylko musimy iść koło siebie. Musimy iść w porozumieniu, oglądając się na wspólny wysiłek i kibicując jeden drugiemu. I uważam, że to jest
możliwe.
No to
teraz, jeżeli chodzi o to poczucie wspólnoty i odsuwanie PiS od władzy, a jak trzeba będzie z Konfederacją odsuwać PiS od władzy, to będziecie z Konfederacją odsuwali?
Nie. To nie jest możliwe. Oni będą szli przeciwko opozycji demokratycznej, przeciwko PiS-owi, będą uważali, że są alternatywą dla całej poprzedniej, jak to mówią polityki. Nie są, są, dzisiaj są przeszacowani, jak zobaczycie państwo ich twarze na plakatach wyborczych, jak posłuchacie ich w kampanii wyborczej, to jestem przekonany, że poparcie dla nich bardzo mocno spadnie. Może wejdą do parlamentu, ale to nie będzie wynik, który będzie znaczył. I niech się federują i sprzymierzają, niech robią koalicję.
Kluczem do zwycięstwa w wyborach, bardzo często mówił o tym Donald Tusk, są mniejsze miejscowości i jest wieś, a tam mimo problemów z ukraińskim zbożem pozycja PiS-u jest niezachwiana. W jaki sposób zamierzacie odzyskać interior tak zwany?
Mam trochę inne zdanie w tej sprawie. Ja nie mówię, że... Znaczy na pewno jest ogromna, duża emocja, jest wściekłość na PiS wśród rolników. Ja byłem na Podkarpaciu teraz. Byłem w Pruchniku, w Radymnie, w Jarosławiu. Byłem w Polsce tej powiatowej, podkarpackiej, powiatowej, ale też na wsi i w miasteczkach. I tam naprawdę wzmaga się, jest ogromny zawód w stosunku do PiS-u. To są ludzie, którzy na PiS głosowali.
Był pan w ramach tego takiego wyjazdu, bo członkowie Platformy w styczniu rozpoczęli, jak to się mówiło, serię wyjazdowych spotkań w różnych częściach kraju. Chcieli wiedzieć, jakie zaproponować rozwiązania rolnikom i producentom żywności. I co?
To jest przyszłość, tak. To jest ten program.
Ale nie, bo to pojechaliście w styczniu, teraz kiedy będą propozycje? Bo rząd w międzyczasie zdążył rozwiązać problem z ukraińskim zbożem.
Tak pan uważa?
No tak on mówi, no, tak rząd mówi, że rozwiązał.
Aha, tak jak zbudował elektryczne samochody w lesie pod Jaworznem. To jest zawsze tak samo. Rząd mówi i to znaczy, że mówi. Niczego nie zmienił. Widziałem wściekłość rolników, widziałem ich przerażenie co do przyszłości. I widziałem konwoje, ciężarówki z tiry z ukraińskim zbożem, ukraińskie tiry konwojowane przez samochody Krajowej Administracji Skarbowej. Dla PiS-u i dla udawania, że coś się robi. Jest... Co byście zrobili?
Był pan ministrem spraw wewnętrznych i administracji, był pan ministrem spraw zagranicznych.
Ale byłem też ministrem spraw zagranicznych.
No to jak tą sprawę trzeba byłoby rozwiązać?
Ale tę sprawę trzeba rozwiązać w Brukseli. Nie wystarczy przewieźć 5, 15 czy 50 ciężarówek ze zbożem ukraińskim. Trzeba opróżnić polskie magazyny, polskie spichlerze, które są pełne zboża.
Ale jak to zrobić?
Trzeba wywieźć 4 miliony ton. Trzeba być w Brukseli, trzeba być w Komisji Europejskiej. Tam są decyzje krytyczne i kluczowe. A minister rolnictwa dzisiaj rozmawia z rolnikami. Trzeba zakończyć protest w kraju. Ale decyzje kluczowe muszą być podjęte na poziomie europejskim i pewnie także ze wsparciem Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest ogromny problem. Nie może być tak, panie redaktorze, że zamiast ukraińskiego zboża, które leży w polskich spichlerzach, a powinny dzisiaj, to zboże powinno być na statkach dopływać do Egiptu czy portów Afryki, docierać do krajów Sahelu, one dzisiaj do Egiptu zboże sprzedaje Rosja za broń. To wszystko zostało postawione na głowie.
Ale trzeba to zboże jakoś dowieźć do portu, załadować w porcie.
Ale trzeba je Tak, a porty polskie dzisiaj są zapchane jeszcze indonezyjskim i kolumbijskim węglem i nie mogą, i są nieczynne, nie mogą funkcjonować i nie mogą tego zboża, nie można tego zboża, używając polskich portów, wywieźć.
A możemy zamiast wyborów powinniśmy zrobić jakiś duży przetarg na firmę logistyczną, tak naprawdę.
No tak, ale wie pan, ale to wszystko jest prawdziwe. To są prawdziwe kłopoty, do których doprowadził ten rząd, ten premier, ci ministrowie rolnictwa i jeszcze komisarz Wojciechowski, który siedząc przez 11-12 miesięcy miesięcy niczego nie zrobił, bo pierwsze sygnały, pierwsza ustawa, którą położyła opozycja PSL, była w lipcu zeszłego roku. Chodziło o transport ukraińskiego zboża, o system SENT i przesyłanie go przez Polskę.
Kiedy będzie ten program niczego dla wsi Platformy?
Ja myślę, że te wszystkie, dlatego jeździmy 4 czerwca, my w czerwcu skończymy tę jazdę i będziemy, przygotowujemy już program, który postawimy, położymy na wybory właśnie po tych konsultacjach i rozmowach, które przeprowadzamy dzisiaj w Polsce.
Czyli 4 czerwca koniec objazdu, później spotkanie, później praca, to co? Program w lecie? Bo to słaby sezon jest na programie.
No jest, ale wie pan, też mamy na przykład dodatkowe posiedzenie Sejmu. Wracają nam się też kalendarze, które były zaplanowane wcześniej. Czerwiec na pewno będzie miejscem, gdzie będziemy gotowi do tego, żeby przedstawić pomysł, koncepcję i najważniejsze punkty, z którymi pójdziemy do wyborów. Chcę też powiedzieć, że ważne będzie w jakiej koalicji opozycja będzie zorganizowana, bo to musi być wspólne. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było tego wspólnego mianownika i tego, co zrobimy razem po wygranych wyborach.
Jeżeli wygracie wybory, minister Siemoniak był tutaj naszym gościem w studiu, powiedział, że przy całej krytycznej opinii na temat zakupów zbrojeniowych, on, jeżeli by został ministrem obrony narodowej, nie odwoływałby tych zakupów zbrojeniowych, które zostały zrobione. Podtrzymuje pan to stanowisko?
Wie pan, no, najłatwiej jest, to jest takie bardzo pisowskie, wywrócić wszystko to, co się zastało i powiedzieć, że do niczego się to nie nadaje. To trzeba bardzo racjonalnie, rozsądnie. Ja mam tylko pretensje do tych, którzy kupują i wydają nasze budżetowe, publiczne pieniądze, że robią to, że najpierw mówią, co chcą kupić i od kogo, a potem siadają do stołu negocjacyjnego. To jest po prostu śmieszne i smutne, że robią to amatorzy. Natomiast oczywiście proces bezpieczeństwa, gwarancje bezpieczeństwa, to jest to, co każdy rząd musi zapewnić. My bardzo dokładnie przyjrzymy się wszystkiemu temu, co zostało kupione, co zostało, jakie zobowiązania zostały podjęte. Natomiast na pewno będziemy ten proces kontynuować. Polska musi być nowocześnie uzbrojona, musi być bezpieczna.
Jako były minister spraw zagranicznych, widzi pan presję na Ukrainę, aby zrobiła ofensywę i zakończyła sprawę. Jest taki klimat w Europie tego, żeby jak najszybciej tę wojnę zakończyć i w związku z tym sporo jest obaw, że takie szybkie zakończenie doprowadzi do jakiegoś takiego Mińska 3, czyli porozumienia, które będzie dawało Rosjanom parę miesięcy, parę lat oddechu i potem znowu uderzą. Czy to nie jest gigantyczne ryzyko? Czy Ukraina, która będzie zmuszona oddać trochę ziemi Rosjanom, nie będzie zaproszeniem do tego, żeby kiedyś uderzyli też na nas?
Myślę, że wam w Stanach Zjednoczonych też jest czuć taki klimat, o którym mówi pan redaktor. Ja myślę, że deadline'em będzie jednak kampania wyborcza i to, co stanie się w Stanach Zjednoczonych. Że w tym roku jednak będzie wielu tych, którzy będą dawać do zrozumienia czy Ukrainie, że potrzebne jest zawieszenie broni, potrzebne jest zakończenie działań wojennych, dość tej śmierci. Natomiast Ukraińcy, z tego co słyszymy, widzimy, przygotowują się do tej kontrofensywy i od niej bardzo wiele będzie zależeć. W jakim pójdzie kierunku, w jaki sposób będzie przeprowadzona i jaki będzie jej efekt. Ale wszyscy musimy wspierać Ukrainę, wszyscy to robimy i cały wolny świat Zachodu jest po ich stronie i wierzę, że zwyciężą w tej niesprawiedliwej i krzywdzącej dla
Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych i marszałek Sejmu, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej ze studia we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję.